Wyobraź sobie, że jesteś piłkarzem jednego z najpopularniejszych klubów na świecie. Reprezentantem kraju, z którym dwukrotnie zdobyłeś Mistrzostwo Europy. Choć jesteś już po 30, masz przed sobą jeszcze kilka lat gry na najwyższym poziomie. W perspektywie regularna walka o zwycięstwo w Premier League, Lidze Mistrzów, nie wspominając o Mistrzostwach Świata i Europy. W domu czeka na ciebie kochająca żona z dwójką dzieci. Udana kariera i fajne życie, prawda? Teraz wyobraź sobie, że doznajesz kontuzji, która nie tylko kończy tę karierę, ale prawdopodobnie zakończy się amputacją stopy. Przechodzisz operację za operacją, ale zamiast poprawy jest coraz gorzej. Dramat? Mało powiedziane. Nagle celem przestaje być powrót na boisko. Zaczynasz modlić się o to, by uniknąć trwałego kalectwa. Bohaterem tej niezwykłej historii jest Santi Cazorla. Człowiek, który dosłownie był jedną nogą w piekle. Z tej strony Konrad Szymański. Przed Wami Historie z boiska. Pierwszy tego typu piłkarski podcast w Polsce. O drobnym pomocniku Villarreal zrobiło się głośniej w 2008 roku. Po bardzo udanym w jego wykonaniu sezonie, zakończonym sensacyjnym wicemistrzostwem La Liga, selekcjoner reprezentacji Hiszpanii Luis Aragonés zdecydował się, dość niespodziewanie, powołać Cazorlę do składu na nadchodzące Mistrzostwa Europy w Austrii i Szwajcarii. Decyzja Aragonesa była tym bardziej śmiała, że Santi dotychczas nawet nie zadebiutował w barwach La Furia Roja. Wziąłem pod uwagę jego obecną formę. Krótko skomentował selekcjoner, ucinając tym samym dyskusję wśród kibiców i dziennikarzy spowodowaną brakiem powołania dla dużo bardziej doświadczonego Joaquina. Nawet mając na uwadze świetną grę Santiago w barwach żółtej łodzi podwodnej, jak mówi się o ekipie Villarreal, mało kto spodziewał się, aby 23-letni nomen omen żółtodziób podniósł się w trakcie mistrzostw z ławki rezerwowych. Jak sam wspominał, trudno liczyć na to, że zagrasz, kiedy na ławce obok ciebie siedzą Xabi Alonso, Cesc Fabregas czy król strzelców ligi Dani Guiza. Aragonés jednak w pełni zaufał Cazorli, czyniąc go żelaznym rezerwowym w swojej drużynie i dając szansę gry już w pierwszym meczu turnieju przeciwko Rosji. Na Hiszpanach ciążyła presja. Ciągnęło się bowiem za nimi słynne hasło: grają jak nigdy, przegrywają jak zawsze. Sugerujące, że niezależnie od indywidualnych umiejętności piłkarzy, jako drużyna zawodzi w najważniejszym momencie. Widmo tej klątwy zajrzało w oczy Santiago i kolegów w ćwierćfinale. Rozpędzonych po fazie grupowej Hiszpanów zatrzymali Włosi. Po dogrywce na tablicy wyników wciąż widniał bezbramkowy remis. O awansie do półfinału miały zatem zadecydować rzuty karne. Cazorla, który tradycyjnie pojawił się na boisku po przerwie, wspomina:
kiedy szykowaliśmy się do karnych, trener podszedł do mnie i powiedział: będziesz strzelał. Okej, odpowiedziałem. Wtedy dodał: strzelasz jako drugi. W tym momencie zacząłem się denerwować.
Na szczęście dla niego i drużyny Santi pewnie pokonał Gianluigiego Buffona, a Hiszpania ostatecznie wygrała z Włochami i awansowała do finału.
Po strzeleniu tego karnego ubyło mi jakieś 5 kilo,
podsumował ze śmiechem. La Furia Roja już się nie zatrzymała. Po odprawieniu w półfinale Rosji 3-0 w wielkim finale zwyciężyli z reprezentacją Niemiec 1-0, zdobywając Mistrzostwo Europy po 40 latach. Jednym z architektów przełomowego, jak się później okazało, wydarzenia w historii hiszpańskiego futbolu był niepozorny 23-latek z Villarreal. Finał Euro 2008 był dopiero jego 7. meczem w kadrze. Po imponującym w jego wykonaniu turnieju spodziewano się, że Cazorla trafi do silniejszego klubu. O świeżo upieczonego mistrza Europy mocno zabiegał Real Madryt, ówczesny mistrz Hiszpanii. Co ciekawe, Santi zdecydowanie odmówił królewskim, udowadniając, że jeszcze nie odleciał i twardo stąpa po ziemi.
Odmówić Realowi to nic niezwykłego. Nie mam wątpliwości, że to wielka drużyna, ale czuję się dobrze w moim obecnym klubie. Poza tym jestem jeszcze młody, moja kariera w reprezentacji dopiero się zaczęła. Chciałbym jeszcze podszkolić się w Villarreal.
Młody pomocnik, który wydatnie przyczynił się do zdobycia Mistrzostwa Europy, grający w dobrym, choć nie oszukujmy się, mało medialnym klubie, był łakomym kąskiem dla wielkich drużyn. Mimo to w żółtej koszulce występował jeszcze przez 3 sezony. Transfer Santiago do Malagi w lipcu 2011 roku był zapowiadany jako część wielkiego projektu Szejka Altaniego, nowego właściciela klubu. Mimo ściągnięcia takich nazwisk jak m.in. Ruud van Nistelrooy, wspomniany wcześniej Joaquin czy Martin de Michelis, projekt szybko upadł ze względu na naruszenie finansowego fair play. Sam Cazorla na swoje szczęście nie był świadkiem ostatecznego upadku Malagi, bo po zaledwie jednym sezonie gry w drużynie z Andaluzji postanowił zmienić ciepłą ojczyznę na deszczową Anglię, przyjmując ofertę Arsenalu. Wydawać by się mogło, że jest to kolejny rozdział pięknej bajki. Do Londynu Santi przechodził już jako podwójny mistrz Europy. Wspaniały marsz reprezentacji Hiszpanii trwał w najlepsze. Cazorla z powodu sezonu straconego przez kontuzję nie pojechał w 2010 roku na zwycięskie w wykonaniu La Furia Roja Mistrzostwa Świata do Republiki Południowej Afryki. Mimo to następca Luisa Aragonesa, Vicente del Bosque, nie zapomniał o nim i powołał do kadry na Euro 2012. Na turnieju rozgrywanym w Polsce i na Ukrainie pomocnik nie pełnił już tak istotnej roli jak 4 lata wcześniej, ale miał swój udział w kolejnym wielkim osiągnięciu złotego pokolenia Hiszpanów.
Nazywam się Santi Cazorla. Przybyłem tu, aby wygrywać.
Tymi słowami pomocnik przywitał się z kibicami kanonierów w wywiadzie dla telewizji Sky Sports. Początek w barwach Arsenalu był naprawdę obiecujący, a nagroda dla piłkarza meczu w debiucie była tego potwierdzeniem. Cały sezon 2012-13 był w jego wykonaniu po prostu rewelacyjny. Strzelał, asystował, pomógł Arsenalowi zająć 4. miejsce, a kibice wybrali go najlepszym zawodnikiem sezonu. Aklimatyzacja na The Emirates przebiegła idealnie. Banalne stwierdzenie, miłe złego początki, niestety pasuje tu jak ulał. Po tak świetnym początku zaczął się koszmar. Punkt zwrotny w karierze, a właściwie w całym życiu Santiago, nastąpił we wrześniu 2013 roku. Podczas towarzyskiego meczu Hiszpanii z Chile, Cazorla został boleśnie kopnięty w kostkę. Ambitny pomocnik mimo bólu nie poprosił o zmianę i dograł mecz do końca. Gdy po powrocie do Anglii, jak gdyby nigdy nic, szykował się do meczu z Sunderlandem, ból w kostce nasilił się do tego stopnia, że musiał odpuścić i zgłosił kontuzję. Konieczna okazała się operacja. Wydawało się, że rehabilitacja przebiega pomyślnie. Klubowi lekarze zapewniali, że powrót na boisko zbliża się wielkimi krokami. Jednak coś było nie tak. Już po wznowieniu treningów Santi nadal odczuwał ból w zoperowanej kostce, ale nikt nie potrafił odnaleźć jego przyczyny.
Musiałem nauczyć się z nim żyć,
wspominał później. Mijały miesiące, a sytuacja nie uległa zmianie. Co gorsza, w listopadzie 2015 roku w meczu ligowym przeciwko Norwich Santi uszkodził więzadła w lewym kolanie, co wyeliminowało go praktycznie z gry do końca sezonu. Na boisko wrócił w ostatniej kolejce, w wygranym 4-0 meczu z Aston Villą. Arsene Wenger zdjął go z boiska tuż przed zakończeniem spotkania, by kibice mogli osobno uhonorować oklaskami walecznego Hiszpana. Niby mały happy end, prawda? Niestety, los niczym wytrawny pięściarz uśpił czujność Cazorli przed zadaniem nokautującego ciosu. Był 19 października 2016 roku. Arsenal grał w Londynie z Ludogorcem Razgrad w meczu fazy grupowej Ligi Mistrzów. Kanonierzy gładko wygrali 6-0. Można powiedzieć, że był to mecz z gatunku tych, które po prostu trzeba rozegrać, wygrać i zapomnieć. Santi Cazorla nie zapomni go jednak do końca życia.
Kiedy było zimno, nienawidziłem przerw w meczu. Te 15 minut było torturą dla mojej stopy. Zimno sprawiało ból tak silny, że chciało mi się płakać.
Minęło 10 minut gry drugiej połowy, gdy Cazorla posłał długą piłkę za plecy obrońców Ludogorca. Dopadł do niej Mesut Özil i podwyższył wynik na 4-0. Hiszpan zamiast cieszyć się z asysty, poprosił o zmianę.
Ból narastał i narastał. Druga połowa dopiero się zaczęła, a ja czułem się jak kaleka. W końcu powiedziałem dość. Nie mogłem dłużej wytrzymać.
Cazorla po raz kolejny znalazł się w sali operacyjnej. Co wrażliwszym słuchaczom, którzy w tym momencie są w trakcie jedzenia, sugeruję odłożenie sztućców. To, co za chwilę usłyszycie, nie będzie zbyt przyjemne. Pierwszym symptomem tego, że operacja nie zakończyła się pomyślnie, był fakt, że rana na stopie nie chciała się goić.
Szwy nieustannie się rozchodziły. Lekarze znów nie wiedzieli, gdzie leży problem. Zszywali mnie raz za razem, ale bezskutecznie. Praktycznie przy każdym ruchu rana ponownie się otwierała. Lekarze zajmowali się jej zamykaniem, ale nikt nie pomyślał, żeby sprawdzić, co dzieje się pod skórą.
Załamany Cazorla postanowił wyjechać z Anglii i kontynuować leczenie w ojczyźnie.
W Anglii postawiono już w zasadzie sprawę jasno. Koniec kariery piłkarskiej. W Hiszpanii z kolei usłyszałem, okej, jest bardzo źle, ale będziemy walczyć.
Autorem tych słów był dr Mikel Sanchez. Chirurg z Vitorii dokonał w końcu tego, czego nie mogli zrobić jego angielscy koledzy po fachu. Odnalazł przyczynę tak fatalnego stanu nogi piłkarza. Bakterie, które zaatakowały kość i ścięgno. Podczas jednej z operacji doszło do zakażenia. W ranę wdała się gangrena. Ponownie oddajmy głos Cazorli.
Mikkel wziął skalpel i uprzedził, że otworzy ranę, aby sprawdzić, jaka część ścięgna jest zaatakowana. Skalpel rozcinał moją skórę centymetr po centymetrze. Kiedy w końcu się zatrzymał, z jego twarzy odczytałem, że nie jest dobrze. 10 centymetrów ścięgna było pożarte przez gangrenę. Co gorsza, zainfekowana kość przypominała w dotyku plastelinę.
W oczy Kazorli zajrzało widmo amputacji stopy. Na szczęście po długiej kuracji antybiotykowej udało się pozbyć bakterie z organizmu, ale pozostała jeszcze kwestia rekonstrukcji ścięgna. Sanchez przeszczepił fragment ścięgna podkolanowego, a zainfekowaną kość zastąpił metalową płytką. Być może trafiliście w internecie na zdjęcie połatanej stopy Kazorli, na którą przeszczepiono mu skórę z przedramienia. Miał tam wytatuowane imię córki India.
Jestem teraz człowiekiem układanką. Część skóry z przedramienia mam na kostce, a przedramię i piętę załatali mi fragmentami pobranymi z uda.
Nietypowy wygląd jego kończyn nie miał absolutnie żadnego znaczenia wobec faktu, że stopa została uratowana. Podczas żmudnej rehabilitacji Santi powolutku wracał do sprawności, jakby to powiedzieć, codziennej. Kwestia jego powrotu na boisko była nadal bardzo odległa, ale delikatne światełko w tunelu rozpalił dr Sanchez.
Bywały momenty, że chciałem się poddać. Chodziłem, ale nie mogłem sobie pozwolić na nic więcej. Trudno mieć nadzieję, kiedy przez długi czas robisz to samo i nie widzisz efektów. W końcu Mikkel zapytał, chcesz zagrać? Tak, okej, jutro wyjdziemy na boisko, krok po kroku. Zacząłem od spacerów, które potem zamieniły się w delikatne przebieżki, a któregoś dnia Mikkel przyszedł na zajęcia z piłką.
Sierpień 2018 roku. Stadion El Madrigal w Villarreal. Na środku boiska stoi wielka, pusta, przezroczysta tuba. Wokół niej krąży iluzjonista. W pewnym momencie tuba wypełnia się dymem. Z głośników rozlega się podniosła muzyka, a spośród kłębów dymu przebija się sylwetka piłkarza w żółtej koszulce. Publiczność wiwatuje, bo już wie, kto jest piłkarzem, który za chwilę zostanie zaprezentowany. Prowadzący to niecodzienne wydarzenie magik wykrzykuje w końcu:
przed Państwem nowy zawodnik klubu, Santi Cazorla.
Publiczność wstaje z miejsc, a uśmiechnięty od ucha do ucha Cazorla znów wchodzi na murawę stadionu, gdzie rozpoczynała się jego wielka kariera. Może w przypadku innego piłkarza prezentacja przypominająca show cyrkowego iluzjonisty wydawałaby się kiczowata, ale w powrocie na boisko człowieka, który uniknął trwałego kalectwa, było coś magicznego. Miesiąc wcześniej Villarreal zaproponował Cazorli tymczasowe dołączenie do zespołu na okres przygotowawczy. Ten przebiegł bez problemów, więc władze nowego, starego klubu mogły ze spokojem zaproponować mu roczny kontrakt. Santi był bowiem od lipca 2018 roku wolnym zawodnikiem.
Władze Arsenalu nie były zainteresowane przedłużeniem kontraktu, ale nie mam o to żadnych pretensji. W 2018 roku kończył mi się kontrakt. Zdawałem sobie sprawę, że żaden klub nie da mi umowy z góry, zwłaszcza po tym, co przeszedłem. Władze klubu były ze mną szczere. Powiedzieli, że nie mogą tak długo czekać na zamknięcie kadry. Zaoferowali mi pomoc na każdej innej płaszczyźnie, ale moja przygoda z tym klubem dobiegła końca. I tak jestem im niezmiernie wdzięczny za wsparcie, którego doświadczyłem. Jeszcze przed pierwszą operacją Arsene Wenger wezwał mnie do siebie i położył przede mną nowy kontrakt. Kontrakt przedłużony o rok. Chciał, abym przeszedł rehabilitację na spokojnie, z czystą głową.
Powrót do Villarreal był jak z filmu. Santi wrócił na boisko i grał jak za dawnych lat, choć z większą ostrożnością. Sezon 2018-19 zakończył z 10 asystami i 4 bramkami, w tym 2 strzelone Realowi Madryt. Co jednak najważniejsze, cały sezon przebiegł bez urazów. W zdecydowanej większości spotkań Santi grał w pełnym wymiarze czasowym. Niemożliwe stało się możliwe. W wywiadzie dla The Guardian, przeprowadzonym już po powrocie do zdrowia, piłkarz podsumował te lata cierpienia zaskakująco spokojnie.
Słyszałem, że powinienem pozwać lekarzy z Anglii, którzy doprowadzili do tego, że istniało ryzyko amputacji, ale odpuściłem. Nie warto. Być może na swojej drodze spotkałem ludzi, którzy nie zachowali się tak, jak powinni. Może uniknąłbym tego wszystkiego, ale i tak każda decyzja należała do mnie. To ja zdecydowałem, u kogo się leczyć, z kim pracować, na jakich zasadach. Powinienem był od razu wrócić do Hiszpanii.
Niezwykła historia, przyznajcie, ale to nie wszystko. W maju 2019 roku selekcjoner reprezentacji Hiszpanii Luis Enrique ogłosił skład reprezentacji na czerwcowe mecze w ramach eliminacji Mistrzostw Europy. Wśród powołanych znalazł się prawie 35-letni pomocnik Villarreal, Santi Cazorla. Po 4 latach od ostatniego występu w czerwonej koszulce La Furia Roja, po 2 latach przerwy w grze, po przejściu historii, którą spokojnie można by przerobić na scenariusz filmowy. Na koniec krótka anegdota, jeszcze z Euro 2008. Oddajmy głos naszemu bohaterowi.
Luis Aragonés zaprosił mnie do siebie przed turniejem i powiedział: jesteś tu, bo uznałem, że należysz do grupy najlepszych piłkarzy w Hiszpanii. Jeśli będziesz ciężko trenował z drużyną, będziesz grał. Jeśli będziesz walczył, będziesz grał. Jeśli nie, osobiście cię zamorduję.
Cóż, dzisiaj Aragonés na pewno patrzy z góry na swojego podopiecznego z uśmiechem. Walczył, gra dalej. Wszystko się zgadza.